Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A teraz przed El Clasico pomówimy, to spotkanie dopiero za tydzień, bo mówimy o tym, co zdarzyło się wczoraj, a wczoraj działo się. Real Madryt przegrał z Cadiz, z Getafe przegrała Barcelona. Jeżeli mielibyśmy w tej chwili spojrzeć na tabelę La Liga, to można doznać szoku, bowiem wprawdzie tutaj Real Madryt jest na czele, ale Getafe, Cadiz, Granada, Betis, Villarreal zajmują kolejne miejsca premiowane udziałem w europejskich pucharach, gdzie Barcelona tuż za Walencją i przed Sewillą. To są miejsca od 9 do 11. Niewiarygodne rzeczy. Jak to się stało? Anita Kobylińska długo nie mogła zasnąć, żeby wymyślić koncepcję na dziś.
Tak, jak to się stało, to do tej pory chyba większość mediów właściwie nie wie, jak to się stało i dlaczego tak się stało. Zwracają z kolei uwagę na ciekawostkę, że zarówno Real, jak i Barcelona zagrały wczoraj w trzecim komplecie strojów. Te stroje są w kolorze różowym, no i ten róż nie przyniósł wczoraj szczęścia ani jednym, ani drugim. Real zagrał w tych różowych koszulkach, aby uczcić dzień, Światowy Dzień Raka Piersi. No i właśnie uległ 0-1 z Beniaminkiem Cadiz, bo przypomnijmy, że Cadiz dopiero po raz pierwszy od 14 lat znalazło się w Primera División. No a Barcelona w pobliskim Getafe, bo to też okolice Madrytu, również 0-1 w tym samym dniu. No i to był pierwszy raz od 6 maja 2006 roku, kiedy te obie drużyny przegrały w tym samym dniu, nie strzelając ani jednej bramki. Thibaut Courtois powiedział po tym spotkaniu następującą rzecz. Gdy wcześniej tracisz bramkę przeciw takiej drużynie, to później robi się ciężko. No, mi jest ciężko zrozumieć, co Thibaut Courtois rozumie tutaj jako taką drużynę, bo tak jak mówimy, to jest Beniaminek, więc nie wiemy, czym tak wystraszył piłkarzy Realu, że faktycznie tam zaledwie, zdaje się, od 16 minuty zdaje się ta bramka, to już było 0-1 i że ten cały mecz nie wystarczył, żeby to nadrobić. Dziwna sprawa, natomiast to była pierwsza ligowa porażka Realu na własnym boisku od ponad roku, natomiast jeśli chodzi o Barcelonę, to była pierwsza przegrana w lidze za nowego trenera Ronalda Koemana. No i media w tym temacie są zgodne, mówiąc, że to jest najgorszy czas na okazanie słabości przed tym właśnie przyszłotygodniowym El Clasico. Przypomnijmy, w sobotę już o godzinie 16, tym razem w Barcelonie, więc może Barcelona okaże się szczęśliwsza, no ale pewnie szczęśliwsza będzie dla jednej z tych dwóch drużyn.
A tam zdaje się, ci, którzy wygrywali wczoraj z Realem i z Barceloną, czyli Cadiz tak i Getafe, to jedna z tych drużyn jest, zdaje się, filialną względem Realu Madryt. Tam są jakieś relacje wzajemne, jeśli dobrze pamiętam.
O tym nic mi nie wiadomo. Wiem, że, no tak jak wspomniałam, Getafe to jest dzielnica Madrytu tak naprawdę. To jest chyba jedyne powiązanie. Natomiast to jest ciekawa sprawa, że na pierwszym miejscu, tak jak pan wspomniał, Real Madryt z 10 punktami i tyle samo punktów ma drugie Getafe i trzeci Cadiz. Po tych wczorajszych spotkaniach Barcelona w tej chwili, jeżeli utrzyma się ten wynik grających obecnie Villarreal z Walencją, tam jest 1-1, to Barcelona zostanie na tej 10 pozycji. Być może jeszcze tu Walencja, jeśli Villarreal wstrzeli bramkę, no to Walencja wróci o oczko niżej i Barcelona będzie 9. Ale to cały czas nie jest pozycja urządzająca wielką Barcelonę.
Poznaliśmy cenę za Leo Messiego. Można go mieć już za 15 milionów funtów. Niewiarygodna kwota. Gratka, brać na pniu.
Tak, to są doniesienia brytyjskiego tabloidu Daily Star, który poinformował dzisiaj rano, że Manchester City rozważa zaoferowanie Barcelonie w styczniu za Argentyńczyka właśnie tych zaledwie 15 milionów funtów. Wiemy, że pod koniec sezonu, a więc w okolicach maja, czerwca, zależy jak pozwoli na to pandemia, ten koszt Leo Messiego to już jest zero, ponieważ wygasa jego kontrakt. Natomiast City rozważa tutaj taką drobną opłatę właśnie w postaci 15 milionów funtów, jeżeli Barcelona zgodzi się na to, żeby odstąpić Messiego właśnie w styczniu. No ciekawa sytuacja.
To tak kiedyś Bayern Monachium kupował z Borussii Dortmund Roberta Lewandowskiego.
Dokładnie.
Odczekał i potem zgarnął. Mógł oczywiście w tym momencie więcej pieniędzy zaoferować Lewemu, który kilkanaście milionów za sam podpis, a potem jeszcze kilkunastu milionowe wyrażone w euro uposażenie roczne. Na boiskach Bundesligi, skoro już wywołaliśmy ten temat, FC Köln z Eintrachtem Frankfurt remisuje 1-1, 90. minuta tego spotkania w Premier League. Sheffield United z Fulham zremisował 1-1, a Crystal Palace z Brighton 1-1. Widać to dzisiaj dyżurny wynik, jeśli chodzi o Europę. W Ligue 1, czyli w ekstraklasie piłkarskiej Francji, Strasbourg przegrał z Lyonem 2-3, Angers zremisował z Metz 1-1, Monaco z Montpellier także 1-1, Nantes pokonał Brest 3-1, a Saint-Étienne przegrywa z Niceą 0-1. Jeszcze nie wspominaliśmy o meczach, które już się zakończyły w La Liga. Athletic Bilbao wygrał z Levante 2-0, a Eibar z Osasuną Pampeluna zremisował bezbramkowo. A wczoraj mieliśmy derby na San Siro w Mediolanie. O tym potem, za chwilę, po piosence. Rafał Majka zajął 5. miejsce na 15. etapie kolarskiego wyścigu Giro d'Italia z bazy lotniczej Rivolto w miejscowości Codroipo do ośrodka narciarskiego Piancavallo. Zwyciężył Brytyjczyk Tao Hart, a liderem pozostaje Portugalczyk João Almeida. Rafał Majka stracił do zwycięzcy minutę i 22 sekundy. W klasyfikacji generalnej Polak jest 6. Traci do Almeidy 3 minuty i 18 sekund. A my przenosimy się na boiska piłkarskie i jesteśmy we Włoszech, czyli to Giro d'Italia jak najbardziej na miejscu wywołane. San Siro, derby Europy. Takim mianem określa się spotkania Interu z AC Milan. No i bohater i zwycięzca jest jeden. Nazywa się Zlatan Ibrahimowicz. Najpierw pokonał koronawirusa, a potem pokonał rywala.
Tak, te dwie bramki w bardzo krótkim odstępie czasu, 13 i 16 minuta meczu, tak naprawdę okazały się decydujące. Jeszcze później w 29 pierwszą i ostatnią bramkę dla Interu strzelił Romelu Lukaku, natomiast to nie zmieniło tego, do kogo powędrowały po tym spotkaniu 3 punkty. No i zachwyty mediów nad 39-letnim Ibrahimowiczem, który ledwo co wrócił po tej koronawirusowej kwarantannie i w ogóle nie daje tak naprawdę po sobie poznać, że w ogóle był chory, że był tyle czasu poza boiskiem, bo to zdaje się około 3 tygodni, w porywach do miesiąca Zlatan no, nie był w grze. No i była to też pierwsza przegrana Interu w derbach Mediolanu od 2016 roku, a więc te dwie bramki Ibrahimowicza nie byle jakie. On zażartował po tym meczu, że nawet koronawirus nie powstrzymał go, żeby zagrać w tych właśnie derbach. Straciłem delikatnie smak, ale nie miałem innych objawów, powiedział dziennikarzowi Sky Sports po tym spotkaniu. Robiłem test co 3 dni i powiedziałem sobie, że zagrałbym w derbach bez względu na to, jaki byłby tego koszt, nawet gdyby wynik był nadal pozytywny. No taki ryzykowny żart, jak na czasy, w jakich się znajdujemy. Natomiast zapytany przez dziennikarza również, czy uważa, że jest coraz lepszy z wiekiem, powiedział, że bezwzględnie doświadczenie mu pomaga, natomiast dodał, że gdyby miał formę jak za dzieciaka, to nikt nie byłby w stanie go powstrzymać. Co ciekawe, on w drugiej połowie tego meczu wczorajszego poprosił o zmianę, ponieważ był zmęczony, natomiast nie dostał jej. Jak powiedział po tym spotkaniu trener Stefano Pioli, był bardzo zmęczony i prosił mnie o zmianę, ale nie mogłem go posłuchać, więc został na boisku do końca.
No i sytuacja w tabeli taka, że AC Milan na pierwszym miejscu, znakomita passa wyłącznie zwycięskich meczów. Te tabele rzeczywiście ciekawie wyglądają, bo Sassuolo na miejscu drugim, Atalanta ma punktów 9, plasuje się na 3. pozycji. Napoli, które zagrało mecz bez Piotra Zielińskiego, on także po tej kwarantannie jeszcze nie jest gotowy do gry. Jak wiadomo, Arkadiusz Milik nie jest zdolny do gry z powodów proceduralnych, bo został odsunięty od składu z tego względu, że postanowił gdzieś pograć indziej, a nie w Neapolu. No i okazuje się, że nie załapał się na to okno transferowe, no i w konsekwencji rzeczywiście gra tylko w reprezentacji Polski. Jak gra? No, bez szaleństw, tak bym delikatnie to określił. Cristiano Ronaldo, on także od wtorku, to była sensacyjna wiadomość, która na czołówkach wszystkich, nie tylko sportowych mediów się pojawiała, także zakażony koronawirusem, ale on też, tak jak Ibrahimowicz, grałby, nawet gdyby miał koronawirusa, tak Cristiano Ronaldo też robi troszkę co chce.
Tak, jest w pełni bez objawów, czuje się dobrze i nie wie, co właściwie się stało, tak powiedział trener reprezentacji Portugalii Fernando Santos po tym, kiedy o tym zakażeniu koronawirusem Cristiano Ronaldo poinformowała we wtorek Federacja Portugalii. Przebywa w swoim pokoju i mówi, że chce grać, rozmawiając z nami z góry ze swojego balkonu. No te zdjęcia, gdzie Cristiano Ronaldo faktycznie jest widziany na tym swoim balkonie, to już obiegły internet wzdłuż i wszerz. Natomiast ciekawa taka konsekwencja tego zakażenia i tego powrotu Cristiano Ronaldo do Włoch ze zgrupowania Portugalii. Ta kłótnia w cudzysłowie, bo nie kłócą się panowie bezpośrednio, ale ta taka sprzeczka na komentarze pomiędzy Ronaldo a włoskim ministrem sportu. Ponieważ w czwartek Vincenzo Spadafora powiedział, że Ronaldo złamał protokół ten zdrowotny lecący w środę do Włoch, aby tam poddać się kwarantannie. On co prawda poleciał, tak się mówi, prywatnym samolotem, natomiast minister zapytany w jednym z programów radiowych, czy to było wbrew regułom, powiedział, tak sądzę, jeśli nie było na to konkretnej zgody ze strony służb medycznych. Juventus twierdzi, że taka zgoda była, nie zgadza się ze zdaniem ministra również sam Cristiano Ronaldo, który za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował, właściwie taki komentarz opublikował. Pewien dżentelmen tutaj we Włoszech, którego nazwiska nie wymienię, twierdzi, że postąpiłem wbrew protokołowi. To kłamstwo. Zrobiliśmy wszystko jak należy. Opuściłem zgrupowanie Portugalii powietrznym ambulansem. Przyleciałem do Turynu i z nikim nie miałem kontaktu. To też takie troszkę wątpliwe, no bo jednak sam nie prowadził tego samolotu. No sam siebie z tej Portugalii do Włoszech nie przetransportował, no ale takie jest jego zdanie. No i jeszcze w odpowiedzi na ten komentarz kontynuował swoje wypowiedzi minister sportu, który powiedział w wywiadzie z jedną z włoskich agencji: sława i umiejętności pewnych zawodników nie uprawniają ich do bycia aroganckimi, pozbawionymi szacunku dla instytucji oraz do kłamstwa. Im bardziej jesteś znany, tym bardziej powinieneś czuć odpowiedzialność za myślenie, zanim się odezwiesz, i za bycie dobrym przykładem.
A reprezentacja bez Cristiano Ronaldo radzi sobie znakomicie. Mistrzowie Europy, no, był ten mecz na szczycie z mistrzami świata Francuzami, a potem to już wyglądało naprawdę wszystko pięknie. To było zwycięstwo, przypomnę, w tym ostatnim spotkaniu 3-0 ze Szwecją w Lidze Narodów. Wcześniej także bez Cristiano Ronaldo mecz z Chorwacją i wówczas zwycięstwo Portugalczyków 4-1. Jeśli chodzi o Juventus, to już nie tylko rzeczy dotyczy Cristiano Ronaldo, mamy nowy przypadek.
Tak, w środę klub poinformował o tym, że pozytywny wynik testu na koronawirusa również ujrzał pomocnik Weston McKennie, to jest reprezentant USA, który został w tym sezonie wypożyczony do Juventusu z Schalke 04. Natomiast nie zaburza to absolutnie funkcjonowania drużyny, no bo wiemy, jak brzmi ten protokół. No ale o protokole właściwie za chwileczkę, bo Napoli,
w którym niedawno, już po okresie kwarantanny, to było 2 tygodnie temu, także uspokajamy, Anita Kobylińska bezobjawowa, mam nadzieję, że zdrowa, a nie bezobjawowa, bo to są dwie różne informacje. Słynna sprawa, bo tam to się opierało naprawdę o czynniki polityczne, o interpretację prawa, bo Napoli zostało ukarane nie tylko walkowerem za mecz z Juventusem, który się nie odbył, ale także jeszcze dodatkowym karnym punktem.
Tak, no kontrowersyjna decyzja ze środy Trybunału Dyscyplinarnego Serie A. Przypomnijmy krótko sprawę, bo to właściwie, tak jak pan mówi, taka już głośna rzecz, kiedy zawodnicy Napoli nie pojechali 4 października na ten mecz do Turynu, ponieważ lokalne służby medyczne nałożyły na całą drużynę Napoli kwarantannę po tych 2 pozytywnych przypadkach koronawirusa po meczu z Genuą. No i taka dosyć dziwaczna ta sytuacja na stadionie Juventusu, kiedy okazało się, że właśnie właśnie w tym dniu 4 października stadion był otwarty, reflektory włączone, wszyscy sędziowie, wszyscy oficjele z Serie A, te osoby, które miały być na tym meczu, były, natomiast nie było drużyny Napoli, ponieważ musiała zostać właśnie w tej kwarantannie, no i musiano poczekać do 45 minuty, żeby ten mecz odwołać. No dziwaczne, bo wiadomo było przecież, że oni nie wylecieli. Po co to zrobiono? Nie wiem, natomiast ostatecznie budzi dosyć duże kontrowersje to, że Serie A całkowicie pominęła te rozbieżności pomiędzy protokołem lokalnym, gdzie właśnie służby zdrowia nałożyły kwarantanny, no i jakoś zawodnicy Neapolu musieli się temu poddać. No i ten protokół Serie A, w którym czytamy, że jeżeli jest zdolnych do gry 13 zawodników i wśród tych zawodników jest jeden bramkarz, to mecz ma się odbyć. Pytanie, co teraz zrobi Napoli, ponieważ wydaje się, że raczej to nie zostanie zostawione tak bez żadnych protestów, dalszych tak, kroków.
No to jest bardzo spektakularne miejsce ta to Serie A, bowiem to są Włochy. Włochy, gdzie tak naprawdę pamiętamy dobrze to apogeum walki z pandemią, czy najpierw nadejścia pandemii w marcu, to tam właśnie te porażające liczby i zakażeń, i ludzi umierających, a zatem we Włoszech to jest jakby temat szczególnej rangi. No to za chwilę opuścimy kontynent, wybierzemy się do Ameryki Południowej na antypody, bo tam wkrótce także już niedługo zaczną kopać piłkę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Na boiskach piłkarskich Villarreal obejmuje prowadzenie w spotkaniu z Valencią 2-1, co z perspektywy tego, co było przedmiotem spekulacji, no to wciąż są spekulacje, bo mecz jeszcze chwilę potrwa, niewiele zmienia, jeśli chodzi o układ sił w La Liga, bowiem to ten wynik na tę chwilę, a nie, sytuuje Villarreal na pozycji lidera. To jest spektakularne. Być liderem La Liga to nie byle co.
Tak jest.
Kiwa głową zadowolona, bo nie kibicująca Walencja, jak się domyślam, ani ta kobylińska.
Ale tam są zaległe mecze, bo Real Madryt ma jeden zaległy, Barcelona dwa, także...
Że to się zmieni.
Na razie to jeszcze tak.
Lekie Warszawa remisuje bezbramkowo z Zagłębiem Lubin. To jest 10. minuta dopiero tego meczu, a wcześniej Stal Mielec przegrała z Wisłą Kraków 0-6, a Wisła Płock pokonała Śląsk Wrocław 1-0. Już wkrótce, po 7 miesiącach przerwy w Argentynie, ruszą rozgrywki ligowe, mimo iż liczby mają cokolwiek zatrważające. Zresztą jak większość krajów na świecie na tę chwilę, chodzi oczywiście o koronawirusa.
Tak, w środę dowiedzieliśmy się, poinformował o tym prezes argentyńskiej federacji, że 30 października, właśnie po tych 7 długich miesiącach przerwy, wróci piłka ligowa w Argentynie. No to chyba najdłużej z całej Ameryki Południowej nie grano właśnie w Argentynie, bo tak jak wstrzymano te rozgrywki w połowie marca, tak do teraz piłki na poziomie ligowym nie kopnięto tam do teraz. 30 października powrócą mecze argentyńskiej ekstraklasy, później 7 listopada ruszy druga liga, 23, trzecia, czwarta i rozgrywki żeńskie, no i dopiero 6 grudnia piąta liga, więc to tak rozbito czasowo, żeby stopniowo przywracać te mecze do normalnego grafiku. Oczywiście te mecze będą odbywały się na razie bez kibiców, natomiast tak jak pan powiedział, faktycznie ten powrót ligi do gry nie oznacza, że ta sytuacja w Argentynie stała się w jakikolwiek sposób lepsza, ponieważ w czwartek mieliśmy ponad 17 tysięcy zakażeń, wczoraj to było 13,5 tysiąca, natomiast te liczby skaczą raz w górę, raz w dół, a więc to nie jest jeszcze żaden trend spadkowy. Łącznie prawie 980 tysięcy zakażeń koronawirusem w Argentynie. No jest to szósty najgorzej dotknięty przez pandemię kraj świata. No jest to jeszcze poważny problem i pewnie jeszcze długo będzie.
Znacznie lepsze, bardziej optymistyczne wskaźniki w Australii. Tam oczywiście to jest kwestia także pół roku, które przypadają inaczej niż u nas, bo jak wiadomo, Australian Open to jest styczeń i w styczniu tam jest pełnia lata i 40 stopni Celsjusza. No i w związku z tym u progu tego lata zaczną się tam rozgrywki ligowe, które potrwają no, do naszego lata, czyli do ich zimy, tak mniej więcej.
Tak, 27 grudnia to już rozpocznie się nowy sezon 2022-2021, potrwa właśnie do czerwca, też jest to informacja z tego tygodnia. No i nie jest to niespodzianka, że pandemia no, opóźniła ten koniec zeszłego sezonu do końcówki sierpnia, a więc ten nowy sezon też o około 2 miesiące jest opóźniony, natomiast zdaje się, że da się to wszystko z końcem tego sezonu wyrównać, jeżeli pandemia ponownie nie pokrzyżuje w Australii, no i poza Australią planów.
I na koniec zostawiliśmy temat bardzo bolesny. Nie wiem, czy jesteś w stanie o tym rozmawiać. Masz już bilety na Euro?
Tak.
Na które mecze?
Na Polska, Hiszpania, Polska, Szwecja.
To przypomnij, gdzie może będziesz latem tego roku? Kraj Basków, tak?
Tak, w Bilbao i w Dublinie.
I okazuje się, że może jednak nie. Oto bowiem UEFA ma pewne plany związane z tym, żeby, no to jest sprawdzona formuła, chyba NBA na początek, usłyszeliśmy o bańce tak zwanej, czyli o skoszarowaniu wszystkich uczestników w jednym miejscu, reżim sanitarny nadzwyczajny, no i tak się udało zagrać NBA, tak teraz odbywać się będą, bo to koszykówka jest takim poligonem doświadczalnym, eliminacje do Euro z udziałem naszych koszykarek, które chyba fatygują się, jeśli dobrze pamiętam, do Turcji, panowie gdzieś tam do Hiszpanii się wybiorą, a istnieje także, czy rozważany jest w tej chwili taki koncept w przypadku finałów piłkarskich Mistrzostw Europy, na które Anita Kobylińska, posiadając bilety, wybierała się do Hiszpanii, a to wcale nie musi być tak jak dotychczas. Jaki jest nowy pomysł, powiedz?
Tak, poinformował o tym Aleksander Seferin zresztą w wywiadzie z hiszpańską telewizją Movistar Plus, że powiedział, że jest pewny, że to Euro 2020 odbędzie się w przyszłym roku pomimo tej kolejnej fali zakażeń, która no rośnie niestety. Natomiast dodał, planujemy, by Euro odbyło się zgodnie z planem, ale zamiast 12 krajów możemy je zorganizować w 11, 8, 5 albo w jednym kraju, powiedział prezes UEFA. Dodał również w tym samym wywiadzie, że za wcześnie jest jeszcze, aby stwierdzić, czy mecze odbędą się w pełni bez publiczności, czy te trybuny będą pełne, czy też będzie to ograniczona liczba widzów. Natomiast zaczyna się takie myślenie o tym, o czym no przewidywaliśmy to, że tak może być, że jednak te 12 krajów w trakcie globalnej pandemii to jest to bardzo ryzykowny plan i być może należy zacząć redukować te odważne plany, żeby w ogóle to euro faktycznie w przyszłym roku mogło się odbyć.
No bo o to chodziło, żeby euro odbyło się w Europie, z całym rozmachem, koncepcja, no w złym czasie wdrażano tę koncepcję, to znaczy, no nikt oczywiście nie mógłby przewidzieć, że pojawi się ktoś taki jak COVID-19, który zreorganizuje absolutnie no nie tylko sferę sportu, ale całe nasze życie. No i to oczywiście także dotyczy Igrzysk Olimpijskich, które zostały przełożone o rok. Już tam w Japonii myślą, zastanawiają się, jak to zrobić, jak to przeobrazić, jak to zorganizować, żeby te imprezy w ogóle się odbyły. Ja rozmawiam ze sportowcami. Myślę, że w tej chwili rozkłada się to wszystko 50 na 50, czyli tych wątpiących w to, że dojdzie w ogóle do tych imprez, że igrzyska się odbędą i że odbędą się finały piłkarskich Mistrzostw Europy. To tyluż niedowiarków i tych, którzy uważają, że to się może jednak nie udać, co tych, którzy mają nadzieję, tak jak Anita Kobylińska, że jednak Euro 2020 w roku 2021 się odbędzie. To były piłkarskie plotki w dobie koronawirusa. Pamiętasz, już chcieliśmy wyciszać ten temat i tego koronawirusa wypchnąć z
było
tematu
blisko.
Naszych. No było blisko i teraz niestety jest strach pomyśleć. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.